Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
A dziś pytamy, proszę Państwa, o to, czy między Polską a Ukrainą jest już zimna wojna. Takie można spotkać na przykład w ukraińskiej prasie tytuły. Żaneta Walentyn, witam Państwa. I goście w studiu są z nami dr Krzysztof Sikora, konsul honorowy Ukrainy w Polsce i kanclerz Wyższej Szkoły Gospodarki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dr Stefan Pastuszewski, Klub Przyjaciół Ukrainy.
Dzień dobry.
I dr Andrzej Purat, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, historyk.
Dzień dobry państwu.
Dziś mówimy, tak jak wspominałam, o Ukrainie, bo to jest temat w ostatnich dniach taki bardzo aktualny, żywy, wzbudzający wiele emocji, bo przecież kilka dni temu minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział, że do Polski nie wjadą, nie przekroczą granicy te osoby, które no, wykazują się, powiedzmy, polonofobią, tak? Czyli albo nacjonaliści ukraińscy, ci, którzy sławią Banderę. A tam no, sporo jest takich ludzi, którzy uważają, że Bandera, Szuchewycz, UPA, no to są dla nich bohaterowie. Potem na dzień później wypowiedział się na antenie telewizji Trwam nasz prezydent i powiedział również, że z polityki ukraińskiej powinny być wyeliminowane te osoby, które właśnie mają takie antypolskie nastawienie. Ja nie wiem, czy nie miał na myśli Wołodomyra Wiatrowicza, który jest szefem ukraińskiego IPN-u. No w każdym razie odpowiednika IPN-u ukraińskiego, taki odpowiednik polskiego IPN-u. I co mamy dalej? Wczoraj, informacja z wczoraj, proszę Państwa, to też podawała ukraińska prasa, ale jako informację niepotwierdzoną, że właśnie ów Wołodymyr Wiatrowicz, czyli szef ukraińskiego IPN-u, został w Polsce ogłoszony persona non grata, czyli nie przekroczy granicy ukraińsko-polskiej. Ale to jest informacja niepotwierdzona i nie potwierdza jej także ambasador Ukrainy w Polsce. Być może już dzisiaj dowiemy się innych nowych informacji na ten temat. No mamy taką wojnę dyplomatyczną w tej chwili na linii Ukraina-Polska. Zaczęło się od historii, postrzegania historii zupełnie innego, tej naszej wspólnej historii, rzeź wołyńska, rzecz jasna, przepraszam. My mówimy rzeź wołyńska, Ukraińcy mówią tragedia wołyńska, to też o czymś świadczy. A skończyło się na niewpuszczeniu, czy zakazie wpuszczania na Ukrainę polskich archeologów, historyków, którzy mieli dokonać ekshumacji, właściwie zakazie ekshumacji, może nie tyle wpuszczania na Ukrainę, którzy mieli dokonać ekshumacji Polaków zabitych podczas II wojny światowej na terenie dzisiejszej Ukrainy. No i tak konflikt się ciągnie, a my byśmy chcieli o tym konflikcie porozmawiać, bo przecież... Czy to prawda, że uważacie panowie, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy? To w dużym uproszczeniu doktryna Giedroycia, ale my chcemy mieć z tej Ukrainy taki bufor, chcemy, żeby była wolna od wpływów rosyjskich. No a z drugiej strony pomagamy bardzo, żeby jak najbardziej zbliżyła się do Unii. A z drugiej strony mamy tutaj Banderę, Szuchewycza, ich pomniki, nazywane są ich imionami ulice. Dla nas to są bandyci jednoznacznie, panie doktorze.
No tak, to są różne ścieżki. Co innego współpraca gospodarcza, kulturalna, co innego polityka, to trzeba zrozumieć. Natomiast ja tutaj chciałbym bardzo uroczyście, w przeddzień rocznicy niepodległości Polski, przypomnieć, że to właśnie Józef Piłsudski był zwolennikiem powstania niezależnej Ukrainy. Wraz z Simonem Petlurą tworzyli, znaczy był zalążek.
To prawda, ale oczywiście się nie udało.
Państwa europejskie zablokowały. Józef Piłsudski pochylił głowę przed internowanymi oficerami, żołnierzami ukraińskimi, powiedział, że przeprasza. A więc proszę zobaczyć, że Polska zawsze była za tą niepodległą, za wolną krainą. Nie tylko załóżmy je jako za buforem, ale również znaczy to za dobrym sąsiadem. Znaczy,
ale
to
panie,
Polska uznała kulturę ukraińską.
Ukraińcy, gdyby posłuchali teraz pana argumentu, to by powiedzieli, że to jest argument na ich korzyść i na niekorzyść Polski, bo to Polacy obiecali w 18 roku Ukraińcom wolność, a ja, oni uważają, że Piłsudski ich zdradził.
Nie, Piłsudski zdradził, ale tak uważają, bo tych, którzy walczyli
u boku Polaków, zamknięto potem w obozach internowania z Sowietami.
Ja swoim kolegom, znaczy to jakoby załóżmy ustąpię miejsca, jak ja to wszystko traktuję. Traktuję jako bardzo ważną wreszcie debatę publiczną na temat historii. Bo ja rozmawiam, jutro jadę na Ukrainę, notabene, rozmawiam właśnie z Ukraińcami. Oni nic nie wiedzą w zasadzie o okresie międzywojennym, o tej takie czy innej rzezi galicyjskiej również i tak dalej. Więc dobrze, że jest awantura, można powiedzieć, awantura polityczna.
Bo się dowiedzą?
Zaczną się zastanawiać. Tak, oczywiście, że dowiedzą się. Jeżeli z jakichś tam powodów nagłaśnia się tą awanturę, znaczy to na Ukrainie, to na pewno przeciętny obywatel, który już teraz jest bardzo propaństwowy, wreszcie Ukraińcy zaczynają myśleć propaństwowo, zacznie się również zastanawiać nad historią i będzie debata. I będzie znaczy to wreszcie debata. Znaczy wreszcie Ukraińcy, znaczy niech oni powiedzą, że na przykład rzeź wołyńska została jakoby wymuszona, że byli sprowokowani. My będziemy mieli swoje argumenty i w istocie swoje wreszcie zaczniemy mówić poważnie o historii.
Skoro mówimy o młodzieży i o uczeniu się historii, pan doktor Krzysztof Sikora, konsul honorowy Ukrainy, czy pan, jak pan też często jeździ, rozmawia z młodzieżą ukraińską, ze studentami, czy oni w ogóle uczą się w szkołach? Czy oni wiedzą, czym była, no powiedzmy dla nich oni to nazywają tragedia wołyńska. My mówimy rzeź, oni mówią tragedia. Bo, dobrze, to ja zaraz powiem z tego, co ja wiem, to tak nie do końca.
Tragedia, znaczy, bo jeżeli ktoś morduje, to jest w tragicznej
sytuacji.
Ale
wie pan, to jest takie już inne słowo.
Ja jeszcze prowadził zupełnie bez sensu. Prowadził tutaj swoją publikację, która na nasze standardy w ogóle jest taką publicystyczną w zasadzie opowiastką. On prowadził teorię wojny, tak, polsko-ukraińskiej. Jak można mówić o wojnie w tej sytuacji, kiedy uzbrojeni upowcy po zęby w karabiny maszynowe, granaty plus chłopstwo ukraińskie napojone samogonem, uzbrojone w jakieś kocy, piki, noże, atakuje bezbronnych ludzi, tak? Dzieci, kobiety. Najczęściej, ponieważ najczęściej mężczyźni byli w
pasy. Powiatrowicz mówi o symetrii. Mówi, Armia Krajowa zabijała ukraińskich cywilów, a UPA zabijała polskich cywilów.
Pytanie zawsze jest, jeśli jest symetria, kto pierwszy zaczął?
Tak.
Ten jest winny.
Ilość tych, którzy zginęli.
A to co jest, do tego też pani, Ukraińcy wyraźnie, podważają te liczby.
Jest wyraźnie, znaczy są rozkazy akowskie, dowódców akowskich, między innymi pułkownika bomby, który mówi, że kobiet i dzieci nie zabijamy. Nie zabijamy. Wchodzimy do wiosek ukraińskich, zabijamy mężczyzn.
To były oddziały samoobrony, zabijamy mężczyzn.
Nie wolno zabijać kobiet i dzieci, tak? Nie wolno.
Panie doktorze, jak właśnie ta...
Do tej sprawy właśnie studentów...
Na Ukrainie, Ukraińców.
Studentów czy uczniów, którzy uczą się historii na Ukrainie. No bardzo ważnym elementem jest to, że tam reforma, poważna reforma systemu oświatowego jest dopiero od 2 lat. I to jest reforma i systemowa, i również reforma programowa.
Ale powinniśmy bać się tej reformy?
Nie.
Nie ma tam nacjonalizmu?
To znaczy, co to znaczy bać? My jesteśmy naprawdę bardzo mocnym krajem. Proszę państwa, trzeba pojechać. Pan doktor Pastuszewski wyjeżdża jutro na Ukrainę, a ja wyjeżdżam w niedzielę rano o 6 na Ukrainę. Ja będę w Kijowie wieczorem w niedzielę.
W Czerniowcach.
Także,
to się panowie nie spotkacie.
Nie, no my się tam spotkamy na pewno z wielkim szacunkiem dla Polaków. No, ja byłem 2 tygodnie temu na forum gospodarczym we Lwowie i przedsiębiorcy mówią, że cokolwiek by tu załatwili za interesy, to za tą dumę, którą ich napompowali Ukraińcy, jak polska gospodarka wygląda, warto było pojechać. Więc my tam się nie spotkamy z żadnymi problemami trudnych debat. Ja będę na Uniwersytecie w Charkowie, będę potem na stuleciu Uniwersytetu w Chersonie. Cały tydzień 4 osoby wyjeżdżamy. Więc tak wygląda sytuacja dzisiaj, że nasza aktywność jest o tyle istotna i tak jak tutaj pan Wiktor Suszewski powiedział, w tej sferze kulturalnej, również w sferze naukowej, żeby spokojnie edukować ich. Dla nich te wszystkie rzeczy, o których my mówimy, z dosyć dużą wiedzą, bo rzeczywiście to otwarcie rozmawiamy od 89 roku, ale przecież Polacy 30 parę lat temu nawet nie wiedzieli, że 17 września Sowieci przyszli do Buga.
Polacy nie wiedzieli?
Oczywiście, że mnóstwo Polaków nie wiedziało. To było dla nich jakaś tam wiedza zdobyta przez tajne kuplety. Więc my musimy też to wziąć pod uwagę, że ta wiedza u Polaków jest dzisiaj, u młodego pokolenia jest naturalna. Uczymy się historii, w ogromnym dyskursie tej historii uczymy się. Oni się dopiero
Ale pan powiedział, że właśnie będą się dwa lata uczyć, ale czy to nie jest tak, że od dwóch lat uczą się takiej oto historii, która nam nie do końca odpowiada, no dobrze, bo uczą się, że była symetria. Zanim oddam panu głos, podam numer telefonu 345 50 90 albo 50 60, jeśli nasi słuchacze chcą się wypowiedzieć na ten temat. I bardzo proszę, dr Stefan Pastuszewski. Znaczy,
niech się uczą, natomiast naszym zadaniem jako naukowców jest zrecenzowanie tych podręczników i poproszenie naukowców ukraińskich o debatę.
I przepraszam, zaraz panu pozwolimy dokończyć. Panie doktorze, mamy pierwszy głos. Halo, i ja bym prosiła jednak założyć, żebyście panowie założyli słuchawki, bo mamy tutaj głos, tak? Halo, słyszymy się?
Halo. Dzień dobry, dzień dobry. Czegoś tak króciutko. Poprę tego pana, który wypowiadał się, że dużo osób nie wiedziało, że Związek Radziecki napadł na Polskę. Ja jestem 62 rocznik, w każdym razie w szkole byłem uczony tego, że wkroczyły wojska radzieckie w celu zabezpieczenia swojej ludności. Mm-hmm, Nic nie słyszałem o tym, że, no powiem pani z czasem, że tam katyń, morderstwa i inne tam były zabójstwa. No i czy była, że była to napaść, no nóż w plecy.
A o rzezi wołyńskiej słyszał pan?
Słyszałem, bo moja babcia stamtąd pochodziła, ale powiem pani w ten sposób. Ja słyszałem to tak, ale to też się bała już, powiem, były lata 80. To też tam było bardzo mało, żeby coś siekolwiek dowiedzieć, bo to był strach. Ale słyszałem od mojego byłego takiego inspektora nadzoru. Opowiadał o morderstwach, jak były mordowane kobiety, oczy wyłupywane, języki ucinane. No może nie będę aż tak drastycznie.
Nie, no sposób
nie
był po prostu okropny, nie do opisania.
Znam człowieka, który to przeszedł, nie? Co mówił, co było w szkole tam się uczył, nie? Że musiał stamtąd uciekać. Później ciężko to było w Polsce dostać pracę, nie? No różnie. No bo
czyli pan takie słyszał od rodziny o rzezi wołyńskiej. A uważa pan, już ostatnie pytanie, uważa pan, że Polacy powinni zapomnieć o swojej historii, bo Ukraińcy zupełnie inaczej tę historię interpretują i powinniśmy dalej iść do przodu i no jakoś tak, może nie zapomnieć o swojej historii, źle się wyraziłam, ale powinni z Ukraińcami, no przynajmniej nie wspominać o tej historii, znaleźć jakieś kompromisowe wyjście, bo wydaje się przynajmniej teraz, że nie jesteśmy w stanie, jeżeli będziemy stale z Ukraińcami mówić o historii tej wspólnej, to nie dojdziemy do porozumienia.
Proszę państwa, ja tak troszeczkę się historią interesuję, ale jestem poza tym, że prawdę trzeba wyjaśniać, nie zapominać, nie to, że...
Ale oni mają inną prawdę.
No nie. No,
prawda jest jedna, ja wiem.
Ja może tutaj się włączę. Jednak Niemcom myśmy jednak jednoznacznie, i to cały świat powiedział, byliście mordercami. I Niemcy przewartościowali, załóżmy, całą swoją historię. Ukraińcy też muszą w tym zakresie oczywiście, tym wołyńsko-galicyjskim, do tego się przyznać. No, to są fakty.
Dziękujemy bardzo.
Proszę państwa, jeszcze króciutko wypowiedź. Znam ludzi, którzy przecież uciekali z... No tam jeszcze raz wspomnę moją babcię tam z Bieszcza, co UPA wyprawiało. No
tak, to ale dzisiaj UPA to bohaterowie na Ukrainie.
Ale nie dla nas, panie redaktorze.
Dla nas, ale dla swojego... Ukraińców, tak. I Ukraińcy
ale
mówią...
Ale nie dla wszystkich Ukraińców.
Ale nie, morderca możemy tam, nie. To dziękuję. Musimy swojego... Powodzenia dla panu, żeście tam sprawy dochodzili swoich. Do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Oczywiście, słuchacze, zapraszamy do telefonowania. Panie doktorze, pan doktor Krzysztof Sikora, nie dla wszystkich Ukraińców z pewnością, a dla Ukraińców z zachodniej Ukrainy?
No to może duża, to może większa część jest tymi takimi jakby szanującymi historię UPA, ale też pamiętajmy, że tam w ich historii mówi się o tym, że UPA walczyła z Sowietami. Milczy się o tym, że walczyli, że mordowali Polaków. Więc nie ma się co dziwić młodemu człowiekowi, że w tej chwili nienawidzi Rosji i ją identyfikuje z Sowietami.
Bo tam jest wojna.
I szanuje UPA za to, że jego dziadek, często pradziadek, walczył gdzieś tam w górach, bo
i czy ten, panie doktorze, i czy ten sam młody człowiek nie wie nic o tym, co zrobiła UPA Polakom?
Nie wiem.
Podczas wojny.
Nic to może nie, bo teraz już nie. Nic,
coś już
nic
wie.
Nie. Coś, cokolwiek wie, tylko nie do końca rozumie i nie do końca wierzy w to, co jemu na przykład nasz polski przekaz jest. Więc jak my tak dramatycznie mówimy o tych rozprowanych, przepraszam, wnętrznościach i tak dalej, ekscytujemy się wręcz czasami, tak, ekscytujemy się wręcz czasami tym opisem, to on tego nie przyjmuje do wiadomości. Natomiast on już często o tym wie, bo naprawdę...
Ale nie wierzy. To tak jak część Rosjan nie wierzy w to, że w Katyniu to Rosjanie
zabijali. Nie jest to tak, że nie wierzy, tylko że ma swoje spojrzenie. A może to był inny powód, może była konieczność, bo może to był przypadek. Różnie to interpretują ci młodzi ludzie, bo spotykam się naprawdę bardzo wielu
Zmiana
sytuacji.
Świadomości jest pewnym procesem, dlatego też znaczy jest to proces, tutaj pan doktor Sikoroty mówi. I to znaczy elementem bardzo ważnym znaczy jest ta obecna awantura. Wtedy całe społeczeństwo, jeżeli media do nich docierają, zacznie się zastanawiać nad tym. Jedni będą mieli taki pogląd, inni taki, na pewno się znajdą naukowcy, którzy będą szukali prawdy. Przecież naukowiec musi szukać prawdy. Ukraiński, zwłaszcza profesor, musi szukać prawdy, inaczej nie jest profesorem.
Wołodymyr Wiatrowicz też szuka prawdy, pana zdaniem?
Nie, znaczy to jest bardziej działacz polityczny. To jest bardziej działacz polityczny. Ja chętnie, zresztą się spotykam tutaj z panami tutaj, jestem na różnych sympozjach, gdzie są właśnie naukowcy ukraińscy, oni są otwarci na prawdę. Natomiast pytanie, że tak, oczywiście, bo proszę panią, doktor musi przysięgać, że będzie, że załóżmy, działał zgodnie z prawdą.
No. Ja wiem, że prawda jest jedna, ale tutaj w tej sytuacji mamy chyba ich kilka, ale pan mówi, że się społeczeństwo dowiaduje.
Ale przepraszam, musimy jeszcze jedną ważną rzecz wziąć pod uwagę. Zwróćcie państwo uwagę, Ukraina to jest przestrzeń 60 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli prawie dwie Polski. Zupełnie inaczej pojmuje się historię na wschodzie Ukrainy, a zupełnie inaczej na zachodzie, a jeszcze inaczej w środku. I to są te ich dylematy, więc oni siebie nawzajem edukują. Ci na wschodzie mówią, że Rosjanie nie są taki bardzo źli, bo oni mają krewnych, oni często są Rosjanami.
Często tak, to są rodziny.
Ci na zachodzie mówią, ale my nie jesteśmy faszystami, więc dyskutują z nimi, bo to nieprawda, bo nas zrobiono gębę nam faszystów, zrobiono. Tak naprawdę my przecież walczyliśmy w polskim wojsku, 70 tysięcy. Ja miałem sytuację, że podszedł 50-paroletni człowiek i mówi do mnie, panie konsulu, dlaczego Polska nie napisała żadnego listu do mojego ojca, do moich krewnych, którzy walczyli w 1939 roku w polskiej armii. No przykro mi się zrobiło i nawet wysłałem list do pana Waszczykowskiego i do naszego wojewody. Długo rozmawialiśmy o tym, żeby takie rzeczy ponaprawiać, bo zapomnieliśmy o tym, żeby rozładowywać te napięcia, to na przykład podziękować, oddać im szacunek, bo wielu z nich zginęło, nie tylko walczyli w 1939 roku.
Doktorze,
a potem w UPA często byli.
Byli 120 tych Ukraińców. Był profesor Rezmer z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kiedyś napisał taki artykuł i na podstawie dokumentacji policzył, że tych Ukraińców w 1939 roku w polskiej armii było od 110 do 120 tysięcy. I praktycznie do końca w zasadzie jakieś dezercje czy atakowanie polskich jednostek się zaczęło dopiero po drugiej połowie września, kiedy już to rozprzężenie państwa było takie, że w zasadzie już nikt nawet niczym nie panował i zresztą UPA stworzyło takie milicje na południowo-wschodniej Polsce, które atakowały polskie jednostki, ale wcześniej, ale te jednostki, które były w regularnej armii polskiej, nie było sytuacji dezercji, ucieczki. Oni regularnie, normalnie walczyli, ginęli za Polskę, tak? I mimo tego, że pamiętali, że Druga Rzeczpospolita
nie zawsze ich traktowała. Tak,
można było ich traktować lepiej i tą politykę lepiej poprowadzić.
Bo oni nam zarzucają katolicyzację, prawda? Mówimy o czasach II Rzeczypospolitej.
Pan doktor Pasuszewski jest specjalistą.
Palenie cerkwi. Zarzucają nam taką...
Ale wie pani, do czego dochodziło? Że niektóre wioski chrzcił na katolicyzm. Takie absurdy były.
Tak, takie z góry, tak?
Góry, nie, no przyszli, otoczyli, no będziecie mieli chrzest katolicki, no to oczywiście, że to jest jakaś zabawa, ale no, źleśmy traktowali, znaczy tu Ukraińców i to był błąd.
Oni ale, mówią ale, dzisiaj tak.
My Ukraińców traktowaliśmy w niektórych sytuacjach źle, nie tylko w okresie międzywojennym. My mamy z nimi wspólną historię od Chrobrego, więc ja nie chciałbym, żebyśmy mówili, że teraz problemy, które
winie.
Mamy, tylko
nie,
dlatego, że UPA mamy.
Nie, o swojej winie.
Nie, oczywiście. I to ta wina z nas, to znaczy, przez nas widziana jest inna, niż wina przez Ukraińców widziana.
To zawsze tak jest.
Ja często wyjeżdżam właśnie na wschód i to nie tylko na Ukrainie, na Litwie również. Istnieje takie dla mnie obraźliwe pojęcie polskie pany.
Oni się
zachowywali przez historię jako polskie
oni
pany.
Tak mówią,
wobec Łotyszy, wobec Litwinów, wobec Białorusinów, Ukraińców. I to był błąd. To był błąd. Znaczy nie zrozumieliśmy ich aspiracji emancypacyjnych.
Ale często ci Ukraińcy, którzy się stali polskimi panami, czyli stali się szlachtą, byli największymi terenami dla Ukraińców. Więc to jest tak skomplikowana historia nasza. I o tej trzeba... Na Ukrainie się, jak się mówi o tej szerokiej historii, to no jest to wspaniała debata. Można bardzo otwarcie mówić o tym, że ktoś zamordował w straszny sposób, już nie będę wymieniał tych sposobów, zamordował pod Wołyniem, pod Lwowem, bo oni wtedy rozumieją, że ta historia jest taka skomplikowana. Oni dzisiaj, Ukraińcy,
to
chcą
straszna
żyć...
wojna. Ta wojna polityczna. Mówicie panowie, że no, Ukraińcy chcą słuchać tej naszej interpretacji
znaczy,
historii.
Chcą, czy
to
nie chcą, znaczy, ale będą słuchać. No i wreszcie tu chodzi o to, że ten problem dotrze do przeciętnego Ukraińca.
Co państwo o tym myślą? 345, 50, 90 albo 50, 60. Bo teraz jest właśnie to pytanie do panów. Czy to, co się obecnie dzieje, bo ja rozumiem, że pan doktor Pastuszewski powiedział, że to dobrze, że teraz tak trochę się napięły te stosunki polsko-ukraińskie, ale to dobrze, bo wyjaśnimy sobie kilka spraw, a nie boicie się panowie, że sobie niczego nie wyjaśnimy, tylko odwrócimy się do siebie plecami.
Nie odwrócimy się do siebie.
Prawda zawsze wychodzi na wierzch.
Tak jest. Prawda ulecza każdego.
Tak, są fakty tak, konkretne.
Ale my mamy dwie odmienne prawdy.
Nieodmienne, różne.
Jest jeszcze prawda faktyczna. Prawda faktyczna jest jeszcze, są dokumenty, są liczby.
Oni mają swoje dokumenty. Jakby pan porozmawiał z Wiatrowyczem, to on się posługuje tylko jednym.
Oni mają swoją ideologię, że to wojna symetryczna, że to jakoby równolegle. Nie, to jest ideologia. Oni znają fakty. Nie. Ja mam zaufanie również do naukowców ukraińskich, szczególnie do młodych ludzi. Na pewno razem dojdziemy do prawdy.
I dochodzimy. To nie jest proces, który my zaczynamy. Ten proces takiej bardzo burzliwej dyskusji odbywającej się między polskimi naukowcami a Ukraińcami, szczególnie właśnie w relacjach wschód Polski, zachód Ukrainy, on trwa od wielu lat i to jest bardzo... Proszę pojechać na taką konferencję do Równego, do Łódzka,
panie doktorze,
do Lublina. Tam jest wojna na sali.
Za chwilę
a potem przy kawie
dokończy.
Coffee breaku wspólnym są.
Mamy kolejny telefon. Halo, słyszymy się? Halo,
tak.
Witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja do audycji.
Proszę bardzo, jaka jest pana opinia?
Proszę panią, przede wszystkim chciałbym, żeby ci panowie, co tam niby historycy reprezentują
no nie niby,
nasze
tylko
poglądy.
Na pewno.
Tak.
Proszę.
Więc nie zgadzam się z ich poglądami.
Ma pan prawo.
I od razu, bo stanowisko zajmują nie nasze, krajowe, nie polskie. Ja uważam, że ci panowie nie są po prostu nastawieni pozytywnie do naszej ojczyzny.
Czyli pan uważa, bo już nie będziemy teraz tutaj się określać, ale co pan uważa, jak Polska powinna się zachowywać w stosunku do Ukrainy?
Krótko, Ukraina powinna przeprosić za mordy, które popełniła. I nie to, że my mamy zapomnieć. Jak Niemcy przyznali się do morderstwa, tak Ukraińcy powinni to samo przyznać się. Mordy na Wołyniu było taką okropnością, że nawet Niemcy nie popełniali tych zbrodni.
To my mówimy cały czas. No. Niemców myśmy jakoby sprowadzili do poziomu, Ukraińców też sprowadzimy do poziomu na podstawie faktów.
No, ale jakoś się nic w tym kierunku, proszę pana, nie robi. To jak gdyby jest przytykiwanie, bo Ukrainę trzeba chronić, bo i tak dalej. Nie.
Bo bufor, bo
nie, no wreszcie minister powiedział jasno, prezydent też powiedział jasno, to są normalne działania. Tak było przed wojną. Też kogoś, kto opluwał Rzeczypospolitą drugą, tego nie wpuszczano do Polski.
Dziękujemy panu bardzo. Jeszcze jeden telefon. Halo?
Jeszcze raz, dzień dobry, Grzegorz.
Dzień dobry, proszę. No,
tak, mogę?
Proszę.
Chciałbym odpowiedzieć słuchaczowi, który dzwonił. Proszę państwa, tu panowych panów historyków popieram z tego względu. Poczytać książkę pana chyba niżej się nie myli, Leszka Podchorodeckiego. Opisywał tam, jak żeśmy za czasów, no przypuśćmy, Jana Kazimierza, jak żeśmy mordowali, no czy tam Wazów, Ukraińców. No trzeba, musimy też swoją historię też przyznać, że źle robiliśmy. Chociażby Wiśniowiecki, chociażby nasz słynny hetman Czarnecki, co wyprawiali na Ukrainie.
A tak,
no,
to... myślicie państwo, że tak dalno... Wiśniowiecki to Ukrainiec, dokładnie.
Tak, to są tak.
ale tak daleko tak, mamy się cofać w historię.
Ale historia taka, swoje, to nie tak daleko.
Jasne.
Tylko temu panu odpowiadam, tylko jak było, bo faktycznie...
Że
to
są wina po obu stronach leży.
Tak, oczywiście. I szanować swojego sąsiada, dogadywać się, no może nie wykopywać wilka z lasu, no, bo też mieliśmy swoje błędy, nie?
Dziękuję
nie
panu.
Taki, nie taki był dobry Wiśniowiecki, Czarnecki, jak go opisuje Sienkiewicz.
Dziękujemy, do widzenia. Panowie, jeszcze chwila cierpliwości, jeden telefon, bo chcemy poznać opinię naszych słuchaczy. Halo?
Dzień dobry,
jest pan Antenie, bardzo proszę.
Ja mam jakieś inne zdanie na ten temat. Mnie zastanawia tylko to, te właśnie skłócenie Polski i Ukrainy. Mi się wydaje, że to jest pokłosie propagandy. Już kiedyś oglądałem to właśnie w TV.
Propagandy komunistycznej? Czy ja dobrze...
Pani powiem. To było pokłosie propagandy pomiędzy Hitlerem a Stalinem. Były depesze ponoć wysyłane z Berlina do Stalina, że trzeba doprowadzić do skłócenia tych dwóch narodów, bo nie damy rady. I to oglądałem właśnie w TVP Historia. Mhm. No i do mnie to dociera, że to jest pokłosie właśnie propagandy cudzej. Gdzie dwóch się bije, tam jest ktoś, kto na tym korzysta.
A teraz Rosja pewnie korzysta. Wczoraj zresztą Żyrinowski wypowiadał się na temat dokładnie. Naszej kłótni obecnej.
I takie jest moje zdanie. Takie skłócanie i propaganda poprowadza...
Czyli co, idziemy do przodu? Niech pan powie, idziemy do przodu, ale co z tą naszą historią? No co mamy z tym zrobić? Rosjanie stale mówią. Ukraińcy mówią, upadł bohaterowie, dla nas to bandyci. No co z tym zrobić? A Ukraińcy stawiają im pomniki, nazywają ich imionami ulice. No nieprzyjemnie chyba przejść w Kijowie po prospekcie czy ulicy Bandery albo
no
Suchewycza.
Właśnie. Ale mi się wydaje, że przed Banderą był... ten Ukrainiec, nie pamiętam jego nazwiska, który bardzo dobrze współpracował z tym z Piłsudskim.
Petlura.
I Rosjanie go sprzątnęli ponoć w Paryżu. No i teraz wprowadzono nową politykę, nowa propaganda. Nie?
Dziękuję
Czyli
bardzo.
To jest wszystko propaganda.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
Proszę bardzo.
Oczywiście naszych słuchaczy zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji. Jak państwo widzą, jesteśmy otwarci. Każdy ma prawo do własnej opinii. My tu powracamy do dyskusji w studio. Panowie, no ale ja wiem, że trzeba iść do przodu, że to wszystko sobie... Tylko nie panowie mówicie, że my to sobie wszystko wyjaśnimy. A kiedy ja na przykład czytam ukraińskich publicystów, czytam fora pod tymi artykułami, to przyznam szczerze, no włos na głowie staje, bo łącznie z obrażaniem polskich Orląt w Lwowie.
Zależy jakie forum, ja też czytam, znaczy są głosy różne. Naprawdę są głosy,
ale
są głosy rozsądku.
Tak
też.
Są.
Tak.
20%.
Tak. Ja wierzę, że... 20%. Tak, znaczy, proszę panią, młode państwo, młode społeczeństwo, narodowość, znaczy to jakoby, znaczy to niedawno uznana przez cały świat. To jest proces. Poczekajmy, to jest proces. Ja może nie doczekam. 10 za 20 lat będzie zupełnie inaczej.
Tak pan myśli? Pan
Oczywiście.
Doktor Andrzej Purat.
Tak, to się z panem, to jest panem doktorem się zgadzam, to jest panem doktorem Sikorą. To jest proces. Oni to nasilenie ataków antypolskich, też trzeba pamiętać, że Rosjanie się do tego dokładają przez internet, oni się do tego dokładają i to jest jasne, że oni wpuszczają się w sieci ukraińskie informacje, które są
te
ludzie to czytają.
Ogino,
tak. Rosjanie mają rozbudowaną sieć dezinformacyjną, sieć propagandową, na to nie Putin nie żałuje pieniędzy. Dla niego skłócenie i nawet takie rzeczy jak działanie działania ministra Waszczykowskiego, Rosjanie się z tego cieszą.
Są mu na rękę.
To są mu na rękę.
Ale panie doktorze, czy pana zdaniem Ukraińcy powinni przeprosić? Powiedzieć tak, to my to zrobiliśmy.
Mi się wydaje, że to byłoby, to nastąpi. Tylko, że na to trzeba poczekać. No to trzeba poczekać. Niemcy przeprosili, ale to nie było zaraz po wojnie.
Bardzo późno.
To był bardzo długi, to było kilkanaście lat, zanim Niemcy się zdecydowali pod wpływem, zresztą Niemcy byli pod wpływem Europy Zachodniej, tak? Bardzo mocnym naciskiem Francji i to w końcu dojrzało. Politycy dojrzeli, społeczeństwo też zaczęło to przyjmować. I na Ukrainie też my się tego doczekamy, ale to nie będzie za lat 5, 10, to może być za lat 20. Nie wymagajmy, w tej chwili się nie dziwię, nie wymagajmy od Ukraińców w tej chwili tego typu deklaracji, bo od nich tego nie usłyszymy. Nie usłyszymy.
Jeżeli... Ale też nie róbmy symetrii między zbrodniami Niemców i zbrodniami Ukraińców. No niezależnie, że one dotyczą nas, Polaków, a to nie jest symetria.
Mówimy tylko o zjawisku, o słowie przepraszam.
Ale chodzi o słowo przepraszam, ale panie doktorze, tu w Niemcy to jest absolutnie genocyd i ludobójstwo i na Wołyniu to też jest ludobójstwo, to też jest ludobójstwo. To czy w tym małym zakresie, no Ukraińcy nie mieli obozów koncentracyjnych, ale nie zabijali masowo, tak, przez zatrucie gazem, ale zabijali w inny sposób.
Ale
tak?
sprowokowali niewykształconych ludzi do tej dziczy.
Ale to powinni widać... się przyznać, natomiast też mogą się bronić motywami, przesłankami, że były różne przyczyny, które doprowadziły do tego zjawiska.
I taka jest prawda.
Cały czas historia jest procesem. Nie ma zjawisk, znaczy tylko cegła na głowę spadnie, czy tam piorun uderzy. Natomiast w przypadku społeczeństwa to się wszystko dzieje powoli, to trzeba wszystko wyjaśniać.
Bardzo niejasna jest sprawa, jak się odnoszę do tego, do jednego tutaj z panów, który dzwonił do studia. Bardzo niejasna jest sprawa rosyjskich oddziałów partyzanckich. Przede wszystkim Saburowa i Kowpaka. Są, dawno temu czytałem te opowiadanie, że część mordów, które jest zrzucane na UPA, to są oddziały rosyjskie. Bo ludzie jak w czwartej rano zaczęła się palić wioska, zaczęli mordować, czasami nie rozróżniali ukraińskiego od rosyjskiego. Część ukraińskich oddziałów była przebrana, bo mieli tryzuby na czapkach. Język rosyjski, ukraiński w środku nocy w huku granatów i palących się domów może być bardzo zbliżony. I to nie jest badany problem, ale jak się przyjrzy, oddziały rosyjskie są od sierpnia, ten pierwszy oddział Miedwiediewa, taki dywersyjny, jest od sierpnia. Od jesieni są oddziały partyzanckie na Polesiu, właśnie Kowpak i Saburów, a wiosną 1943 roku zaczyna się działalność UPA. To jest ten sam obszar. I ciężko jest czasami dojść, kto tak na dobrą sprawę daną wioskę mordował, tak? I to jest jakby dołożenie, że...
To nie zmienia faktu, że UPA mordowało,
ale to znaczy prowokacje, w niektórych wypadkach prowokacje szły ze strony Rosjan. To jest niezbadany problem.
To są motywy obronne, tym niech się oni bronią, natomiast to trzeba wszystko wyjaśnić.
To wyjaśnianie, czy pan doktor Stefan Pastuszewski mówi, dobrze się stało, że zaczęli politycy, teraz tak historycy będą wyjaśniać.
Bo to głęboko dociera do społeczeństwa i kto sobie przypomni, matkę, ojca, dziadka zastanowi się nad tym wszystkim. To jest bardzo pozytywne.
Ale premier Gliński też kilka dni temu, bo to jest sprawa bardzo taka aktualna i boląca nas i Ukraińców. Premier Gliński przecież też kilka dni temu był na Ukrainie i proponował, żeby sprawę wyjaśniali politycy tym razem. Zależy nam na politykach. Pewnie dlatego, że jak wejdą w rzecz wyjaśniania ukraińscy historycy, to pojawi się tam Wiatrowicz, a z nim chyba trudno się będzie Polakom porozumieć. Jak pan sądzi,
Nie, to nie chodzi tylko o to. Rozumiem intencje w taki sposób pana wicepremiera, że on chciałby, żeby na poziomie politycznym dogadywano się, że tam rozwiązywano te problemy, nie tworzono takich sztucznych mitów. Natomiast to zupełnie nie przeszkadza, ja bym tego Wiatrowicza nie przekreślał w sposób absolutny, bo on jest właśnie jednocześnie politykiem i jednocześnie reprezentuje środowisko akademickie. To, i tu pytanie, jakimi kategoriami myśli, podbijając ten problem.
A słyszał pan jego, czy czytał pan jego ostatnią wypowiedź na temat grobu mogiły nieznanego żołnierza? Tam się pojawiła w Warszawie nowa taka no, tabliczka, że to też jest poświęcone żołnierzom walczącym z UPA. I bardzo nie podoba się to Wiatrowiczowi. Ale mamy kolejny telefon. Halo, słyszymy się. Halo.
Dzień dobry, dodzwoniłam się, tak?
Tak, dodzwoniła się pani, jest pani na antenie. Proszę bardzo.
Moje imię Elżbieta, dzwonię...
Co tam się dzieje? Coś chyba... Halo?
Nie, to ja. Proszę panią króciutko, bo ta... Mówi Elżbieta z Bydgoszczy.
Tak.
Ja uważam, że problem z Ukrainą jest bardzo skomplikowany. I się nawet dziwię, że słuchając specjalistów, historyków, nikt tego problemu w ten sposób nie określa. Mnie się wydaje, że problem Polski z Ukrainą to jest problem różnic cywilizacyjnych. Ja tutaj mam na uwadze twórczość naszego wybitnego historiozofa Konecznego, do którego teraz nikt w środkach masowego przekazu nie nawiązuje i uważam i takie pytanie stawiam, czy w takim układzie można się z nimi w ogóle porozumieć? A to takie wyuzdane okrucieństwo, jakie stosowali Ukraińcy wobec Polaków, to po prostu się... To jest przerażające, że w XX wieku ludzie żyjący w Europie byli do czegoś podobnego zdolni.
I stawiamy
ja niedawno w sieci, zdaje się, czytałam artykuł, jak się nawet kobiety ukraińskie zachowywały, jak mowa była o jakimś kąsaniu umierających mężczyzn.
To były straszne zbrodnie,
tak
niewątpliwie.
W latach 90. podobnie zachowywali się w Jugosławii. Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że pani mówi o problemie faktycznie kontri cywilizacji.
Pozwólmy jedno zdanie, proszę bardzo.
Ja uważam, że nawet Rzeczpospolita przedrozbiorowa nie ma sobie nic do zarzucenia w stosunku do Ukraińców. Proszę rozpropagować albo zajrzeć do Wacława Żewódzkiego, pamiętniki Soplicy. Tam jest takie piękne opowiadanie o Siczy. Jak się Polacy, to już Polska upadała, przekradają do Turcji, żeby tam szukać ratunku dla upadającego państwa, musieli się ukrywać przed Ukraińcami. I jakie oni tam obrazki widzieli.
Dziękuję
to
pani.
To jest naprawdę wielka różnica cywilizacyjna.
Tak.
Ale ja myślę, dziękujemy pani bardzo. Zaraz oddam panom głos. Ja myślę, że to jest... Ukraińcy jak słyszą, że między nami a nimi jest wielka różnica cywilizacyjna, to oni czują się poniżeni w tym momencie.
Bo, ja mogę powiedzieć tak.
Jeszcze tylko jedno zdanie, bo oni w tym momencie słyszą gdzieś tam w tyle głowy, my polskie pany, wy ukraińskie bydło. Oni tak i o tym też piszą.
No tak. Znaczy ja muszę powiedzieć tak, jest różnica kulturowa na pewno, z pewnym elementem różnicy cywilizacyjnej azjatyckiej, natomiast, proszę panią, mówię tutaj do sympatycznej pani Elżbiety, która do nas zadzwoniła. Cywilizacja nie jest konstans. Cywilizacja się zmienia. I proszę teraz wyjść o godzinie, nie wiem, czy pani się rano tak wstanie, 5:30 na ulicę Dworcową i posłuchać Ukraińców idących, spawaczy ukraińskich do Pesy. Jak oni się zachowują, jak oni rozmawiają, jakie oni mają oczekiwania i jak oni potrafią dobrze pracować. I zadamy pytanie, czy faktycznie jest różnica cywilizacyjna. Jest różnica kulturowa z pewnym elementem różnicy cywilizacyjnej, natomiast to się zmienia. To się zmienia, cywilizacje się mieszają.
No tak, ale jak słyszymy różnica cywilizacyjna, to ja mam wrażenie, że mamy na myśli, że oni są po prostu gdzieś tam niżej w tej hierarchii.
Tak może było.
Chrzest otrzymaliśmy i oni.
Ja tak
w tym
nie twierdzę,
czasie.
Tylko myślę, że tak oni tak to odbierają. Ukraińcy tak to odbierają. To
jeszcze jedno ty pani.
Dlatego my nigdy nie użyjemy tutaj jako zresztą historycy pojęcia różnice cywilizacyjne, kulturowe różnice. To tak.
Ich bardzo przecież oburzył wywiad pana senatora Żaryna, który mówił, że mają Ukraińcy się zdecydować, czy są po stronie cywilizacji europejskiej, czy po stronie tej dziczy, prawda, mongolskiej, azjatyckiej. I to bardzo ich też poruszyło. Proszę bardzo,
ja
pan doktor Andrzej Pura.
Jedną uwagę, pani redaktor, to jedną uwagę tutaj. Mówi się o mordowaniu przed UPA, czyli tutaj mówi się Ukraińcy, ale jest też problem, który jest słabo zbadany. Dopiero się zaczyna, ja też jeden artykuł na to napisałem. Byli Ukraińcy w 1943 roku,
którzy pomagali
to Polakom. To w ogóle tej słusznej retoryce antynacjonalistycznej, antybanderowskiej, to gdzieś ginie, a powinno być mówione. Mm-hmm. To nie jest duża grupa ludzi, bo oni się bali swoich, oni się bali UPA.
Swoich
się...
ich też czasami za to zabijali.
Zabijali SB, to tak zwana służba bezpieki dowodzona przez Mikołaja Beda. Też jeżeli się zorientowali, że w jakiś sposób pomagali Polakom, po prostu nie mieli litości dla swoich. W związku z tym to też, ja uważam, że to też mam okazję o tym powiedzieć, bo też trzeba o tym pamiętać, że byli ludzie Ukraińcy, którzy ukrywali Polaków, informowali, że na tyle ile mogli, informowali, że będą wchodzić oddziały polskie, albo mówili, że to jest Ukrainiec. Były takie sytuacje, są nazwiska tych ludzi. Tych ludzi w zasadzie w żaden sposób nie zostali...
O nich mówiono. Chyba byli uhonorowani jakieś dwa lata temu. Mówiono o nich, tak.
Nawet mogę się mylić tutaj, ale...
Panie doktorze, zwracam się do pana doktora Krzysztofa Sikory. Tyle tu mówiliście, panowie, o porozumieniu i o tym, że Ukraińcy tego porozumienia chcą i że można z nimi rozmawiać, to ja znowu prowokacyjnie kamyczek do ogródka. A to dlaczego oni nie chcą oglądać filmu Wołyń z Marzowskiego?
No właśnie tutaj chciałem do filmu Wołyń nawiązać.
Proszę bardzo.
Film, który moim zdaniem w wersji tej faktograficznej jest interesująco w stronę wsparcia Ukraińców.
Mhm. A oni nie chcą.
No tak, ale teraz powiem dlaczego. Mhm. Dlaczego? Dlaczego w stronę Ukraińców? Dlatego, że tam jest ta sytuacja małżeństwa polsko-ukraińskiego na końcowych scenach filmu. Ukrainiec zabija własnego brata, żeby Polka nie zginęła, jego żona. Więc to jest to, o czym tutaj pan doktor przed chwilą powiedział, że byli Ukraińcy, którzy pomagali Polakom wprost, bo to tak trzeba to powiedzieć. Natomiast no, pokazał drastycznie, jak to reżyser.
Pokazał mordy.
Tak, Smarzowski jest mocno.
No, ale one
i
takie były.
Może, mocno. Mhm. To, nie, zaraz. Pytanie, co to znaczy były? To znaczy, Niemcy też wprowadzali do komor, bo to była ich cywilizacyjna metoda spalania. Mhm. Umytych też to jest pokazywane. Do komor. Tamci byli prostymi ludźmi, namówieni do tych mordów. No, używali właśnie, jak tutaj dzisiaj już mówiliśmy, dzit i jakichś tam dziwacznych wideł.
Tak.
Więc wyglądało, efekt był bardziej drastyczny. Żaden inny efekt. Ten hitlerowiec wcale nie był lepszy od tego Ukraińca, który mordował.
Skutek był ten sam.
Być może więcej nienawiści było tutaj u Niemca, bo był cyniczny jeszcze do tego, wykształcony, a ten nie. Więc powiedziałbym tak. Ja w rozmowie w ambasadzie powiedziałem, że uważam, że film nie był zły. Warto by go wesprzeć. W kilku miejscach miałem takie debaty w Ukrainie i mówiłem o tym filmie i mówiłem, że no słuchajcie, o filmach można rozmawiać dopiero wtedy, kiedy się je zobaczy. A to jest tak, jak często te wybuchają różne historie, które u nas w Polsce, że my rozmawiamy o czymś nie widząc tego, tylko słyszymy od mądrego, który przekazał, że to jest złe. Mm-hmm. No dobrze, jak to mądry powiedział. A jak to głupi powiedział? To już jest trochę niepewne, że taką metodę przyjmujemy. Więc można by powiedzieć, ten film gdzieś tam się pojawia w studyjnych, jak to każdy film
dzisiaj miała być oficjalny tak, pokaz został odwołany.
No i właśnie chyba dlatego został odwołany, że Ukraińcy nie dojrzeli, tak jak my tu właśnie o tym mówimy,
nie dojrzeli
do takich trudnych rzeczy, żeby w tak artystyczny sposób przekazać piękną historię polsko-ukraińską.
Ale też dostrzec swoją winę.
Oczywiście dostrzec swoją winę, a oni jakby myślą, że ten Wołyń jest wyłącznie o ich winie.
Jasne.
A on nie jest winny, to jest artystyczny przekaz.
Dziękuję panom bardzo i wszystkim słuchaczom. Państwo cały czas dzwonią, tutaj mówię do naszych gości, co świadczy o tym, że ten temat jest i mają różne, jak państwo panowie słyszeli, opinie, bardzo różne. Mamy wszyscy do tego prawo.
O tym musimy dyskutować, bo inaczej tego nie rozumiemy.
Musimy rozmawiać i to świadczy o tym, te telefony od państwa i te migające tutaj lampki na komputerze świadczy o tym, że Polaków też ten temat bardzo interesuje i porusza i Ukraińców także.
To ten temat jest żywy i tak będzie jest. Żywy i jakby on był kończyć. Żywy, tak jak pan doktor tutaj mówił.
I oby było, żebyśmy sobie wyjaśnili. Musimy kończyć.
Trzeba o tym mówić.
Dziękujemy
między sobą
bardzo.
Rozmawiać z
Ukraińcami. A nawet się sprzeczać.
Nawet się sprzeczać, tak.
Musimy kończyć. Dziękujemy bardzo. Żaneta Walentyn, goście w studio. Do usłyszenia.